magazyn. Polska, wielki projekt.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w audycji poświęconej Kongresowi Polska Wielki Projekt, który od ponad dekady zajmuje się współczesnymi problemami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi Polski. Moim gościem jest Przemysław Gerszman, doradca zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Jeden z paneli zeszłorocznego kongresu był poświęcony bezpieczeństwu finansowemu Polski. Partnerem panelu była Giełda Papierów Wartościowych, moderatorem Marek Dietl, jej prezes i doradca ekonomiczny prezydenta RP. Więc od razu ciśnie się takie pytanie, czy, a jeśli tak, to jaką rolę odgrywa Giełda Papierów Wartościowych w kwestii bezpieczeństwa finansowego państwa, ale też pojedynczego obywatela Polski?
Rola Giełdy Papierów Wartościowych jest, tak jak sama pani wspomniała, bardzo duża, dlatego że z jednej strony my w pewnym sensie jesteśmy powiernikami kapitału inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, a z drugiej też strony jakby dostarczamy usługi dla spółek, więc jesteśmy również takim ważnym elementem krwiobiegu kapitalizmu w Polsce. Więc zdecydowanie zadaniem giełdy jest przede wszystkim utrzymanie stabilności notowań, bo nie tyle musimy pilnować, aby wszystko odbywało się bezpiecznie, ale też musimy pilnować tego, aby w ogóle sesja w Warszawie trwała i żeby wszystkie rozliczenia, które są zarówno po stronie kupującej, jak i sprzedającej na każdym z wielu setek instrumentów, które są notowanych na warszawskiej giełdzie, faktycznie były zrobione poprawnie, były zrobione na czas i zgodnie z deklaracją z regulaminu giełdy w określonych godzinach. I wydaje mi się, że giełda przeszła taki bardzo duży i trudny test, jakim był moment, w którym wybuchł COVID. Dokładnie mówię tu o okolicach marca i kwietnia, kiedy mieliśmy bardzo dużą wyprzedaż na giełdzie, a jednocześnie wiele osób bało się po prostu przychodzić do pracy, więc my jako giełda musieliśmy z jednej strony przerobić znacznie dużo więcej transakcji i dużo większy ruch na naszych serwerach i w naszej sieci, ale od drugiej strony też musieliśmy sprawdzić, jak to wygląda w tej sytuacji krytycznej, w której niekoniecznie wszyscy mogą być, którzy powinni w budynku. I jak zapewne Państwo już wiecie, jakby giełda zdała doskonale ten trudny test na żywym organizmie, bo nie było absolutnie żadnych zakłóceń i wyszliśmy. Wydaje mi się, że tylko silniejszy z tych zagrożeń i jeśli się jakieś pojawią w przyszłości, a należy być przygotowanym na najgorsze, a liczyć na najlepsze, no to my będziemy zdecydowanie gotowi.
W 2021 roku Warszawska Giełda Papierów Wartościowych obchodziła swoje 30-lecie takiego nieprzerwanego funkcjonowania i udało jej się wypracować jedną z najsilniejszych albo najsilniejszą pozycję w Europie Środkowej. Gdyby pan mógł trochę przybliżyć to środowisko giełd papierów wartościowych w Europie Zachodniej i jak my z naszą warszawską giełdą się plasujemy wśród tych innych parkietów?
Faktycznie, nasz rynek kapitałowy, liczony czasem od kiedy została uruchomiona pierwsza sesja, liczy już sobie dobre 30 lat, bo mówimy o wczesnych latach 90., ale ja zawsze, gdy dostaję pytanie o te 30-lecie, to pozwalam sobie przypomnieć, że historia naszej giełdy jest dużo dłuższa, dlatego że jakby pierwsza giełda na ziemiach polskich została uruchomiona w 1817 roku, czyli dokładnie w tym samym roku, w którym została uruchomiona obecnie największa giełda na świecie, czyli New York Stock Exchange w Stanach Zjednoczonych. I gdyby nie ta historia, która, jak zapewne wszyscy Państwo wiecie bardzo dobrze, dotknęła Polskę w minionych 200 lat, to wydaje mi się, że w zupełnie innym punkcie bylibyśmy nie tylko gospodarczo, ale też jeśli chodzi o naszą pozycję giełdową. A wracając już do czasów obecnych, to faktycznie przez te 30 lat Polsce udało się wypracować bardzo silną pozycję tutaj w regionie, jeśli mówimy o środkowej i wschodniej Europie. Także kilka lat temu zostaliśmy przyjęci do grona krajów rozwiniętych, jeśli chodzi o klasyfikację naszej giełdy, co jest bardzo ważnym osiągnięciem, bo jednak te giełdy, które działają nawet dłużej od nas albo próbowały to robić w zupełnie inny sposób, niekoniecznie im się to udało, więc to zdecydowanie jest duży sukces i on pozwala nam może nie tyle co bezpośrednio konkurować z największymi giełdami na świecie, bo jednak, bądźmy szczerzy, te wolumeny, które są na giełdzie londyńskiej, czy szanghajskiej, czy nowojorskiej są dużo wyższe niż nasza, ale jeśli chodzi o takie lokalną pozycję, mam tu na myśli lokalną, czyli europejską, a niekoniecznie na mapie całego świata, to faktycznie nasza pozycja jest silna i to mogą ją docenić zarówno spółki, które często wybierają nasz parkiet jako ten, na którym chcą zadebiutować, ale też inwestorzy oraz inne mniejsze giełdy z krajów tutaj naszych ościennych na południu od Polski czy też na wschód, które również decydują się na współpracę strategiczną z nami, na zakup oprogramowania od nas i tak dalej, i tak dalej. Także zdecydowanie warszawska giełda papierów wartościowych w tym otoczeniu, w którym jest, jak na te 30 lat, to można powiedzieć, że odniosła duży sukces i bardzo możliwe, że kolejne 30 lat sprawi, że będziemy jeszcze gdzieś tam wyżej w tej drabince, jeśli chodzi o pozycję giełdy na świecie.
Mówimy trochę o skalach takich makro, a chciałam zapytać o skalę mikroekonomiczne, to znaczy o to, w jaki sposób popularność giełdy wzrasta wśród obywateli, wśród wybieranego przez nich sposobu inwestowania, bo wydaje się, że ta inflacja, która ostatnio jest dla nas taka zaskakująca, może jeszcze nie jest to hiperinflacja, bo 7% to jeszcze nie jest szczyt możliwości inflacji, ale czy to się też przekłada na to, że Polacy chętniej próbują grać na giełdzie i nie jest to taka zamknięta sfera tylko dla spółek, dla specjalistów, ekspertów finansowych, tylko dla zwykłego obywatela, który szuka jakiejś możliwości inwestowania.
Jak najbardziej. Wydaje mi się, że popularność giełdy, i to przyznam szczerze, nie tylko polskiej, ale również zagranicznych, mocno rośnie w ostatnich, powiedzmy, 5 latach. Wynika to z tego, że jeszcze 10 czy 20 lat temu, jeśli ktoś chciał inwestować na giełdzie, to po prostu musiał mieć dużo pieniędzy. Wynikało to z tego, że jakby limity na kontach maklerskich były tak skonstruowane, że jeśli ktoś przy 1000 czy nawet 5000 złotych, no to w zasadzie bardzo trudno mu było cokolwiek na giełdzie zdziałać, no bo te limity były wysokie, dostęp do danych kosztował, a poza tym trzeba było mieć komputer w domu albo telefon, z którym się kontaktowaliśmy ze swoim maklerem. Teraz to tak wygląda, że każdy ze względu na to, czy ma w kieszeni 100 zł, 1000 zł czy 100 tysięcy, w zasadzie korzysta z tych samych narzędzi. I często są to narzędzia, które możemy dosłownie trzymać w dłoni, bo może to być telefon komórkowy, na którym mamy aplikację naszego biura maklerskiego, naszego brokera i w ten sposób możemy dokonywać transakcji. Więc dzięki temu nie dość, że obniżyła się ta granica wejścia na giełdę, czyli nie trzeba być już bogatym, żeby inwestować na giełdzie, to jeszcze obniżyła się ta granica, jeśli chodzi o taką dostępność technologiczną, w sensie takim, że młodzi ludzie, mam tutaj na myśli osoby w wieku powiedzmy 20 lat, no dla nich nie ma jakiejś przeszkody technologicznej, żeby pobrać aplikację z jakiegoś sklepu internetowego na swój telefon i zacząć działać. W sensie, że dla nich jest to coś absolutnie normalnego i nie muszą się do tego jakoś specjalnie przekonywać, bo oprócz aplikacji giełdowej mają też 20 innych. Więc jakby siłą rzeczy popularności, na popularność giełdy wpływa sam fakt, że ten rynek staje się coraz bardziej przystępny. Nigdy dotąd na giełdzie nie można było inwestować tak łatwo i tak tanio, no bo te opłaty z biegiem lat też minęły, co nie znaczy, że jest łatwiej inwestować w kontekście zyskiwania stóp zwrotu, bo nadal to wymaga od każdego z inwestorów dużej pracy.
No to właśnie teraz skorzystam z pana wiedzy, bo od kilkunastu lat jest pan związany zawodowo, prywatnie z rynkiem kapitałowym. Pracował pan w kilku międzynarodowych korporacjach na stanowiskach analitycznych, doradczych, dyrektorskich, ale jest pan też promotorem edukacji finansowej. I skoro mówimy o tym, że młodzi ludzie nie mają już tych barier technologicznych, to w takim razie z drugiej strony, jak mogliby się lepiej fachowo przygotować do tego, żeby próbować grać na giełdzie?
Ja uważam, że tak naprawdę każdy powinien inwestować. Niekoniecznie naprawdę musi to być 100% obywateli, ale wydaje mi się, że dużo, dużo więcej osób, które są w Polsce, na pewno ich stać i mogłyby inwestować i w zasadzie będzie to konieczne, bo tak jak wspomniała pani wcześniej, mamy coraz wyższą inflację, czyli trzymanie pieniędzy po prostu na rachunku bankowym nie jest już rozwiązaniem w sytuacji, w której nawet 1/10 rocznie z tych środków po prostu jest zjadana przez inflację, więc musimy, mówiąc wprost, zapędzić nasze oszczędności do pracy. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Możemy zainwestować w siebie, w firmę albo w jakieś aktywa takie bardzo namacalne, typu nieruchomości i tak dalej. Albo możemy po prostu zainwestować te pieniądze na giełdzie. I ja od zawsze jestem wielkim promotorem inwestowania pieniędzy na giełdzie, dlatego że to naprawdę wymaga dużo mniej wysiłku, niż mogłoby się wydawać. My wcale nie musimy analizować 1000 spółek i codziennie wpatrywać się w 6 ekranów i wykresy. Wystarczy, że kupimy sobie jakiś instrument giełdowy oparty o szeroki rynek, czyli mam tutaj na myśli przykładowo ETF-y, w których zazwyczaj wchodzi kilkaset instrumentów i po prostu doglądać tego raz na miesiąc, raz na kwartał, nawet raz na pół roku i wcale to nie będzie wymagało od nas dużej atencji. Dzięki temu, że poprawimy swoją wiedzę ekonomiczną, no to też jakby z jednej strony będziemy wiedzieli jasno, że powinniśmy inwestować, a z drugiej strony nie będziemy też zaskoczeni takimi podstawowymi mechanizmami, jakie na przykład obserwujemy teraz, że w związku ze wzrostem WIBOR-u, bo wzrosły stopy procentowe, no rosną też koszty odsetkowe naszych kredytów. Więc zdecydowanie nawet jeśli nie zarobimy bardzo dużo pieniędzy na giełdzie, no to przynajmniej ochronimy nasze oszczędności przed inflacją, a przy okazji lepiej zrozumiemy działanie kapitalistycznego świata, w którym przyszło nam żyć.
Mhm. To teraz wróćmy znowu do takiego szerszego wymiaru tego bezpieczeństwa finansowego. Na wspomnianym przeze mnie panelu Paweł Szałamacha, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, mówił, że bezpieczeństwo finansowe kraju zależy od takich trzech podstawowych czynników. Czy dany kraj posiada zróżnicowaną gospodarkę realną? Czy posiada sprawnie działające instytucje zarządzające sferą pieniądza? I trzeci czynnik, czy są w kraju kompetentne elity zarządzające, naukowe, urzędnicze, przedsiębiorcy i politycy. I czy z tej perspektywy tych trzech filarów, tych trzech czynników wpływających na bezpieczeństwo finansowe kraju, możemy powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni? Albo na jakim poziomie to nasze bezpieczeństwo jest?
Na pewno chciałbym odpowiedzieć z pełnym przekonaniem, że tak jest. I w zasadzie odpowiem, że tak faktycznie jest, chociaż trudno mi jest jakby wypowiadać się za każdy z tych trzech filarów, bo jednak to jest bardzo szerokie pojęcie. Na pewno jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa środków, jeśli chodzi o system finansowy, czyli to, czym giełda po części się zajmuje, no to ja jestem tutaj w pełni przekonany, że polski system finansowy jest przygotowany na ewentualne zagrożenia z kilku powodów. No przede wszystkim polskie banki są dosyć młodymi bankami. To nie są 200-letnie czy 500-letnie banki, które stoją na tych samych systemach od 30 lat. Wręcz nawet się mówi, że w Polsce startupy technologiczne mają bardzo utrudnione życie, dlatego że wiele rozwiązań, które oferuje polski system finansowy, no jest taki na miarę startupów gdzieś za granicą. Więc jakby zdecydowanie te rozwiązania są nowe. Nasza baza, jeśli chodzi o wielkość banków i ich liczbę, również jest dość mocno zdywersyfikowana. To nie jest tak, że mamy jeden duży bank, w którym 80% kapitału jest trzymany, ale faktycznie klienci banków trzymają je w różnych instytucjach i często nawet z doświadczenia swojego bankowego to wiem, że potrafią trzymać te same kwoty w kilku bankach, aby nie jakby obciążać jednego konta na wypadek jakichś problemów i mieć zawsze do nich dostęp. Więc wydaje mi się, że jak najbardziej tak jest. A jeśli chodzi o kadry, głównie tu się wypowiem o kadry takie, które faktycznie są kadrami zawodowymi, finansowymi, no to wydaje mi się, że wielu ekspertów w Polsce mamy nie dość, że zbudowanych tutaj na naszym krajowym rynku, ale wiele osób już dawno temu wyjechało pracować między innymi w londyńskim City, gdzie nabrali międzynarodowego doświadczenia i spora część z nich wróciła teraz do Polski. Także mi się wydaje, że też pod kątem jakby kadr zdecydowanie mamy naprawdę dobrych specjalistów, jeśli chodzi o rynek finansowy. Nawet bym powiedział wprost, że taki na światowym poziomie.
Mhm. Chciałam jeszcze zapytać o rolę waluty narodowej, w ogóle waluty, jej nowych form, dlatego że dyskusje na temat przejścia ze złotówki na euro, mówiąc tak kolokwialnie, trwają i pewnie jeszcze będą trwać, ale czy już teraz z perspektywy takich zmian, które widzimy w Europie, wiemy coś więcej na temat tego, czy waluta polska, taka narodowa, jest naszym filarem bezpieczeństwa finansowego?
Tak, że Polska posiada swoją własną walutę, niewątpliwie mam bardzo dużo plusów. Przede wszystkim największym plusem jest to, że mamy nad tą walutą pełną kontrolę i to my decydujemy o koszcie pieniądza w Polsce, czyli mówię tu o wysokości stóp procentowych, które ustala NBP. I w sytuacji, w której mielibyśmy euro, no to tak naprawdę nie my byśmy o tym decydowali, tylko cała wspólnota europejska. I jak zapewne Państwo pamiętacie, ten kryzys sprzed 10 lat, to był kryzys, w którym Grecja i Włochy i kilka krajów południa popadły w duże problemy finansowe, natomiast pozostałe kraje unijne radziły sobie bardzo dobrze i gospodarka rozkwitała. I tak naprawdę mieliśmy tutaj dwa sprzeczne interesy, bo z jednej strony powinniśmy wtedy obniżać stopy procentowe i żeby ulżyć tym krajom na południu i ich wspierać jakimiś ewentualnymi emisjami obligacji pozyskanymi w ten sposób pieniędzmi, ale z drugiej strony zaszkodziłoby to interesom po drugiej stronie krajów, które już bardzo dobrze się rozwijały i jakby u nich mogła się pojawić wizja wysokiej inflacji w sytuacji, w której faktycznie te stopy byłyby bardzo, bardzo niskie. Dlatego jeśli my mamy własną walutę, to możemy w pełni decydować o koszcie pieniądza, ale wraz z tym idą obowiązki, dlatego że znowu w 100% na nas leży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa złotego i jakby NBP musi tutaj uważać na wszelkiego rodzaju akcje spekulacyjne, które faktycznie mogą dotknąć polską walutę, ale wydaje mi się, że te rezerwy są na tyle duże i Polska jest na tyle dużym krajem, że naprawdę musiałaby to być bardzo duża, zmasowana akcja, żeby w jakiś sposób zachwiać mocniej i na dłużej naszym kursem. Więc zdecydowanie korzyści przeważają, jeśli chodzi o posiadanie własnej waluty, nad korzyściami, jakie byśmy osiągnęli posiadając euro.
A czy są zagrożeniem jakimś dla waluty polskiej takie nowe formy pieniądza, na przykład elektronicznego, bitcoiny? Też spotkałam się z taką prognozą, z taką wizją tego, że jeden z portali społecznościowych chciał też swoją własną walutę, taką korporacyjną, jak gdyby wyprodukować. I czy waluta narodowa jest zagrożona przez takie waluty, powiedziałabym, międzynarodowe, korporacyjne, czy może być zagrożona?
To jest bardzo dobre pytanie, na które wydaje mi się, że nikt nie zna odpowiedzi. Z mojej strony, jeśli ja mógłbym zaproponować jakąś odpowiedź, to zdecydowanie instytucje finansowe powinny zwrócić uwagę na kryptoaktywa z racji tego, że naprawdę one dostarczają rozwiązań innych i często lepszych niż tradycyjny system finansowy i wielkość i tempo ich rozwoju jest bardzo wysokie, dlatego że to nie jest już trend, który możemy w pełni ignorować. I jakby po stronie polityków i po stronie przedstawicieli instytucji finansowych i nadzoru jest podjęcie decyzji, czy chcemy z tym walczyć, czy chcemy to wspierać, czy chcemy tworzyć coś własnego. I spora część krajów na świecie, spora część banków centralnych pracuje obecnie, albo przynajmniej bada możliwość wprowadzenia własnych cyfrowych walut i bada jakby korzyści, jakie z tego płyną. I wydaje mi się, że to jest ten taki trend, który będziemy obserwować w najbliższych latach, że państwo zamiast walczyć z tym trendem kryptoaktywów, będzie po prostu starało się do niego przyłączyć. Pytanie, czy to się uda, tak? Bo jakby państwo ma monopol na walutę w każdym kraju i nikt go nigdy nie kwestionuje. No tak się trochę działo w przeszłości, ale zawsze przez to wynikały wojny. Ale w obecnych czasach nikt nie kwestionuje tego, że euro jest jedyną walutą w strefie euro, czy złoty jest walutą w Polsce. Natomiast w sytuacji, w której bank centralny danego kraju postanowi wyemitować swoją cyfrową walutę, będzie musiał konkurować z innymi cyfrowymi walutami, niekoniecznie, tak jak sama pani wspomniała, niekoniecznie wyemitowanymi przez państwa, bo one mogą być wyemitowane na przykład przez korporacje. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby firma tak duża jak Google, albo Facebook, albo nawet Amazon stworzyły swoją własną walutę do własnych rozliczeń z dostawcami i z klientami. I wydaje mi się, że przy skali tych firm jej kapitalizacja mogłaby być większa niż kapitalizacja waluty jakichś wybranych państw. Więc zdecydowanie jest to trend, na który należy zwrócić uwagę.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem magazynu Polska Wielki Projekt był Przemysław Gerszman, doradca zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Magazyn Polska Wielki Projekt.